Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie i celebrowaniu codzienności. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale, w której Wy wysyłacie pytania dotyczące Waszego życia, a ja stawiam się w roli Waszej najlepszej kumpeli, która chce Wam doradzić z głębi serca, co zrobiłaby w tej sytuacji, jakby postąpiła. Oczywiście jest tylko człowiekiem, ja jestem tylko człowiekiem, więc mogę się mylić, ale możecie być pewni, że moje intencje są absolutnie czyste. Jakiś czas temu podzieliłam się tą nowiną na moim Instagramie i wysłaliście mi mnóstwo bardzo interesujących pytań, więc od razu przechodzę do pierwszej tury pytań. Wiadomość pierwsza. Od lat próbuję stworzyć stałą relację romantyczną, ale nie potrafię. Przez pierwsze miesiące wszystko jest doskonałe, a potem zaczyna się sypać. Mam już prawie 30 lat i czuję, że te krótkie związki niczego mnie nie nauczyły. Zaczynam tracić nadzieję na to, że z kimś zbuduję stałą relację. I kiedy przeczytałam tę wiadomość, to od razu przyszła mi do głowy jedna rzecz, taki schemat, który, jeżeli słuchacie mojego podcastu, to wiecie, że ja miałam z kolei w relacjach przyjacielskich. Bo tutaj się pojawił taki fragment, że przez pierwsze miesiące wszystko jest doskonałe, a potem zaczyna się sypać. I ja zauważyłam z różnych takich osobistych obserwacji, swoich znajomych, różnych rozmów, że często jest tak, że my w relacjach różnego typu, no bo tak jak tutaj jest w tej wiadomości, dotyczy to kwestii związkowych, u mnie to było przyjacielskich, ale często w różnego rodzaju relacjach staramy się być na początku tych relacjach idealni, żeby nikt nam nic nie mógł zarzucić. Wchodzimy w rolę osoby, którą wydaje nam się, że powinniśmy być w tej relacji i często też nie pozwalamy sobie na przykład na kłótnie, na jakieś takie zepsucie atmosfery. I to właśnie z obserwacji moich znajomych i ich związków najczęściej do mnie dochodziło. Bo ja, kiedy zaczynałam być ze swoim chłopakiem te 10 lat temu, to my mieliśmy dosyć burzliwy związek pod tym względem, że my się bardzo często sprzeczaliśmy. I to sprzeczanie polegało na tym, że jeżeli pojawił się jakiś problem, to czasem się gadało przez 3, 4, 5 godzin, aż się ten problem po prostu rozwiązało. Ja na szczęście to wyniosłam z domu, z obserwacji związku moich rodziców, że absolutnie nie ma sensu zamiatać czegokolwiek pod dywan, bo te emocje prędzej czy później wyjdą na światło dzienne, wyjdą na wierzch i prawdopodobnie w końcu wybuchną. I ja właśnie już nauczona, po prostu jak gąbka to chłonęłam, więc wchodząc w pierwszy swój taki naprawdę poważny związek, no bo wcześniej miałam jakieś, ale to właśnie były takie kilkumiesięczne, a to był mój pierwszy poważny związek, to czułam, że jeżeli to ma działać, no to musi być wszystko między nami jasne. Nie może być tak, że ja sobie przemilczę, a bo może jakoś mi coś przestanie przeszkadzać. Jeżeli coś mi nie odpowiadało, to od razu o tym mówiłam i to było strasznie nieprzyjemne, no bo wiadomo, jest wszystko dobrze i czasem jest łatwiej przemilczeć. Ja mam do tej pory ten problem w relacjach koleżeńskich i cały czas nad tym pracuję, że czasem czuję, że to bardzo oczyściło atmosferę, ale na przykład w tym zakresie mi często brakuje odwagi. Z kolei w związku ja czułam, że bez tego to w ogóle nie ma szans, że ja zbuduję tak bliską relację, że tutaj musi być pełna akceptacja i zadowolenie z obu stron, więc kiedy ja już to wyłożyłam wtedy swojemu chłopakowi, jak ważne jest dla mnie to, żebyśmy wszystko sobie obgadywali i w ogóle my przez pierwszy prawie rok żyliśmy w związku na odległość. Znaczy poznaliśmy się, to jeszcze mieszkaliśmy w tym samym mieście, później przez prawie rok w związku na odległość i to było trudne. I ja wiedziałam, że tutaj to w ogóle nie ma szans na przemilczenie czegoś, więc zdarzało się, że ja po prostu chodziłam z telefonem po osiedlu przez 3 godziny i rozmawialiśmy o jakiejś totalnej pierdole, żeby ją wyjaśnić, bo mnie na przykład to gryzło, mi się to nie podobało, albo w drugą stronę, albo jemu się nie podobało, bo szybko podłapał ten system funkcjonowania, czyli rozmawiania absolutnie o wszystkim. I u nas na początku, przez pierwsze 2 lata, myślę, albo nawet 3, to czasem dochodziło do takich no kłótni, że były emocje gigantyczne, no nie? Ale ja nigdy nie czułam, że w kłótniach jest coś nie tak. Oczywiście dopóki to nie zmienia się w jakąś agresję, przemoc i tak dalej. To nie mówię w ogóle o takich kłótniach. Mówię o takich zażartych dyskusjach, co po prostu już się palą policzki z nerwów, bo coś próbujesz komuś wytłumaczyć, on tego nie chce przyjąć i tak dalej. Wiadomo, taka po prostu intensywna bardzo dyskusja. I pamiętam, że wtedy często moje koleżanki, jak się coś w ogóle dowiadywały o czymś takim, to mówiły, że no jak to, tak się można kłócić, a my się w ogóle na przykład z moim nie kłócimy. I po latach, no nie wiem, jeżeli bym miała powiedzieć, że procentowo, to myślę, że 95% tych związków, które ja kiedyś znałam, już nie funkcjonuje, no nie, ci ludzie już nie są razem. A wtedy często właśnie ktoś znajomy mówił, że o Jezu, my to się nie kłócimy. I to mi przyszło od razu do głowy właśnie, kiedy czytałam dostałam tę wiadomość, że czasem to pozwolenie sobie na to, żeby nie było doskonale w tych pierwszych miesiącach. Wiadomo, może na początku są motylki w brzuchu, zakochanie absolutne i tak dalej. Trudne jest pozwolenie sobie na trochę zepsucie tych pięknych chwil, nie? No bo jest wszystko przyjemnie, jesteśmy gdzieś na jakimś wyjeździe, a coś komuś nie pasuje. I paradoksalnie łatwiej jest w tej sytuacji to przemilczeć, ale kiedy to się zbiera, no to w końcu uważam, że wybuchnie. I ja też to zauważyłam u siebie w relacjach takich przyjacielskich, koleżeńskich, że ja muszę, jeżeli chcę, żeby jakaś moja znajomość koleżeńska weszła na etap przyjacielskiej, to muszę sobie pozwolić na to, żeby dać się ulotnić po prostu trochę powietrza z balonika, który się napełnia pod wpływem jakiejś frustracji, która jest naturalną emocją pojawiającą się w różnych relacjach, to żeby z niego trochę uciekało tego powietrza w jakiś taki sensowny, wyważony sposób, ale żeby nie przemilczać wszystkiego. Bo ja miałam właśnie dokładnie to samo, co tutaj w tej opisanej wiadomości ze związkami, miałam tak samo z przyjaźniami, nie wiedziałam czemu mi nic, po prostu nie chce wyjść, że na początku jest super, po prostu za każdym razem mi się wydaje, że znalazłam przyjaciółkę na lata, a później coś się sypie i nic z tego, nie? Więc to mi przyszło od razu do głowy, że może po pierwsze warto pozwolić sobie na to, żeby te pierwsze miesiące nie były aż takie doskonałe. Bo oczywiście warto tutaj uwzględnić to, że może po prostu jeszcze nie trafiłaś na osobę, do której naprawdę pasujesz, ale dla mnie tutaj znamienne jest to, że jednak na początku jest doskonale, czyli wszystko gra na początku, a później zaczyna się coś psuć. I to jest właśnie moment, w którym ludzie często już nie mają siły udawać, już pokazują całą swoją twarz i to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak, że oni są źli, tylko jeżeli zbieramy bardzo długo te emocje w sobie, nic nie mówimy, co nam nie pasuje, co nam się nie podoba, w ogóle tego nie dajemy temu ujścia, no to w pewnym momencie już się ma dosyć tej drugiej osoby. I najłatwiejszej taką pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest jednak rozstanie, bo to jest tak przytłaczające w tej chwili, nie? No bo jeżeli codziennie jedna z 20 czy tam więcej interakcji naszych będzie trochę negatywna na 19 pozytywnych, no to naprawdę wciąż jest często świetna relacja. A jeżeli będzie idealnie na 100%, aż w pewnym momencie wybuchnie wszystko naraz i stanie się tak, że jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, wszystko po prostu wybucha, no to trudno przetrwać taki związek i mieć z niego satysfakcję. Więc to by była moja rada, jeżeli moja przyjaciółka by się mnie zapytała, co robić w takiej sytuacji, to przede wszystkim właśnie przyjrzeć się temu, czy nie za bardzo się staramy, żeby było też doskonale. Miałam na przykład taką kumpelę kiedyś, która można by powiedzieć, że była ideałem dziewczyny. Piękna, mądra, wszystko ogarniała w swoim życiu, była taka zaradna, przedsiębiorcza, no po prostu można powiedzieć, że ideał. Oczywiście, że miała jakieś tam swoje, jak każdy, nie? Ale jej w ogóle nie wychodziło z facetami, zupełnie. I wyglądało to podobnie jak u autorki tej wiadomości, że te relacje były bardzo intensywne, trwały przez chwilę, później się wypalały i na przykład w tamtej sytuacji to często było tak, że ona nie do końca wybierała po prostu słusznie tych facetów. To było lata temu, więc ona była jeszcze bardzo młoda też, ja też byłam wtedy bardzo młoda, więc nie byłyśmy do końca tego świadome, na jakich w ogóle zasadach, że warto, żeby się kierować jakimiś wartościami, na przykład przy wyborze mężczyzn, a ona na przykład kierowała się wyłącznie atrakcyjnością w tamtym momencie, taką atrakcyjnością fizyczną. I to po prostu, kiedy ta fascynacja się kończyła, no to nie dało się na tym zbudować związku, mimo że ona stawała na rzęsach. Ona zaczynała gotować, matkować, być po prostu idealnym materiałem na żonę. I to też uważam, że może być czasem odpychające dla niektórych typów mężczyzn. Oczywiście, że jak trafimy tak, że po prostu się zakochamy od razu na zabój, to takie małe niuanse nie mają sensu, ale na tych wstępnych, powiedzmy, etapach relacji, to jeżeli rzeczywiście ktoś zaczyna bardzo wchodzić w rolę już takiej super zaawansowanej relacji, to oczywiście, że kogoś może też to wystraszyć, ale w tej sytuacji no, to opierało się przede wszystkim na tym wyborze na podstawie samej atrakcyjności, a nie na podstawie tego, czy się naprawdę fajnie spędza wspólnie czas, czy jest o czym rozmawiać, czy dobrze się ze sobą czujemy. I uważam, że to często też gubi ludzi, czyli to właśnie takie zamroczenie samym tym aspektem atrakcyjności. Oczywiście to jest no niezwykle ważne, no nie ma co być z osobą, której nie uznajemy za atrakcyjną, wiadomo, ale jeżeli to jest 99% kryterium wyboru partnera, no to często jest tak, że właśnie kiedy te motylki opadną, no to dochodzi do po prostu wypalenia relacji, no bo jeżeli się opierała tylko na jakimś takim pożądaniu fizycznym na przykład, no to jest dużo słabszy grunt, dużo słabszy fundament do budowania stałej relacji. Więc myślę, że warto też się przyjrzeć temu, czym się kierujemy podczas wyboru partnerów i czy na pewno tym, czym chcemy, na czym chcemy budować związek, czy nie staramy się być zbyt doskonałe w tej relacji i żeby ta relacja była po prostu jak z filmu romantycznego, nie pozwalając obu stronom na taką prawdziwość, człowieczeństwo w tej relacji, no, bez którego nie da się, żeby to trwało latami, no bo nikt nie chce latami udawać doskonałego. Wiadomo, ja też tutaj nie znam całej sytuacji, bo wiem tyle, ile zostało powiedziane w wiadomości, ale na podstawie tego, co w niej przeczytałam, to tak brzmiałaby moja porada. Przechodzimy do następnej wiadomości. Mam problem z ciągłym niezadowoleniem ze swojego wyglądu. Ciągle myślę, co by jeszcze w sobie poprawić. Jakby było mnie stać na operacje plastyczne, to zrobiłabym co najmniej kilka. Ale nie stać, więc ciągle skupiam się na nowych kosmetykach, ubraniach, zmianie fryzury itd. Czasem mam tego dosyć. Miałam tak kiedyś. Miałam tak szczególnie jako nastolatka, jako wczesna dorosła. I mnie to bardzo wyniszczało, bo ja miałam to na takiej zasadzie, że ja to bardzo ukrywałam przed światem, tak żeby nikt nie miał tego świadomości, że nie było widać, że ja za bardzo się przejmuję tym wyglądem. Myślę, że nikt by tego nie ocenił na pierwszy rzut oka, ale rzeczywiście tak było. I mi bardzo wiele w tym temacie dała książka Obsesja Piękna. Dam tytuł w opisie. Uważam, że ona jest absolutnie przełomowa, jeżeli chodzi o to, żeby sobie tak przetransformować w głowie podejście do tego, jak dużą wartość ma wygląd. I oczywiście tu nie chodzi o to, że wygląd nie ma żadnej wartości, ale my często skupiając się na takim ciągłym monitorowaniu swojego wyglądu, czy się coś nie zmieniło w ciągu 10 minut, kiedy akurat byłam w kuchni i przechodziłam i jeszcze raz sprawdzę i ciągłym właśnie tej kontroli wyglądu, że do czego nas to prowadzi. Ja po przeczytaniu tej książki uświadomiłam sobie, że byłam po prostu w spirali właśnie monitorowania swojego wyglądu stale. I ja byłam w jakimś takim przekonaniu, że mój wygląd się zmienia po prostu jak w kalejdoskopie 1000 razy dziennie, że moi bliscy, osoby, którymi się otaczam, wyglądają mniej więcej tak samo, czasem troszeczkę lepiej, czasem troszeczkę gorzej, czasem jakoś widowiskowo, a nie wiem, jak są chorzy, no to ewidentnie trochę gorzej, ale że ta skala, ta rozpiętość jest bardzo niewielka. A u siebie miałam wrażenie, że ja czasem wyglądam bardzo dobrze, a czasem wyglądam po prostu koszmarnie, tragicznie i oczywiście w tym gorszym okresie to częściej myślałam to drugie, ale że nie było nic pomiędzy tak naprawdę. I że to się tak cały czas zmieniało, że mogłam nawet jednego dnia myśleć zupełnie coś o sobie innego niż 2 godziny później. I ta książka mi uświadomiła, że podstawowym problemem jest tutaj to monitorowanie wyglądu, to ciągłe sprawdzanie, jak my wyglądamy. I niby taka prosta rzecz, ale nawet, nie wiem, ograniczenie tego, żeby nie było na każdym kroku lustro w naszym domu, może nam bardzo dużo dać. I to nie chodzi o to, żeby w ogóle na siebie nie patrzeć, ale ja zauważyłam teraz po latach, że kiedyś miałam tak, że miałam lustra wszędzie. Absolutnie wszędzie, że po prostu gdzie bym nie przeszła z jednego pokoju do drugiego, to było jakieś lustro. I ja miałam nawyk, że się zawsze patrzyłam w to lustro. I czasem byłam, nie wiem, na przykład pracowałam zdalnie wtedy i przechodziłam sobie do kuchni tylko sobie nalać wody i na przykład zobaczyłam, że wyglądam jakoś słabo i to mi potrafiło nawet zepsuć humor. I tak wracam, mimo że ja wtedy pracowałam, byłam myślami w komputerze, miałam spięte włosy, dresik i miałam prawo wyglądać tak sobie, to nie miało żadnego znaczenia w tej sytuacji, nikt mnie nie widział, a mi to psuło humor i wracałam do kompa i już sobie myślałam, że a może bym zmieniła fryzurę, a może bym coś kupiła, jakiś ładny ciuch, może będę się malować po domu i tak dalej. I więc ja to w pełni rozumiem, bardzo polecam tę książkę i polecam też terapię do przewartościowania sobie tego w głowie, bo ja też zauważyłam, że w momencie, kiedy przestałam to tak chory sposób monitorować, w sensie swój wygląd, to wyglądam coraz lepiej z roku na rok. Mówiąc nieskromnie, ale wiecie, co mam na myśli. Naprawdę tak jest, że ja po prostu wtedy się tak skupiałam, żeby ciągle coś zmieniać, dopracowywać, że miałam tylko coraz bardziej spalone włosy, coraz bardziej, nie wiem, zafarbowane brwi, jakieś wymyślanie cały czas czegoś nowego, żeby cokolwiek w sobie zmienić, bo tak bardzo byłam już też znudzona swoim wyglądem. No jeżeli się patrzymy na siebie tak często, tak dużo w lustrze, no to nic dziwnego, że później mamy też takie poczucie znudzenia, takiego przyzwyczajenia do swojej twarzy i wtedy widzimy wszystkie jakieś ewentualne nowości, które się pojawiły, jakiś mały prysz, włos, który się źle ułożył, widzimy te rzeczy, bo tak bardzo jesteśmy przyzwyczajone do swojego wyglądu. To jest tak, że część z nas sobie po prostu mówi się, że można z tego wyrosnąć, ale książka Renée Engel, właśnie Obsesja Piękna, pokazuje, że no nie zawsze, bo czasem to się ciągnie i do 50, i do 60, więc to nie jest tak, że wszyscy z tego wyrastają, bo na pewno jest tak, że z wiekiem mamy, no zmieniają nam się wartości, też zaczynamy być na przykład odpowiedzialne za kogoś innego, albo po prostu mamy na sobie jakąkolwiek odpowiedzialność, nie wiem, nawet związaną z pracą i siłą rzeczy nie możemy już dawać tyle uwagi temu jak kiedyś, ale to nie znaczy, że to po prostu minie i się z tego wyrośnie. Zwykle jest tak, że kobieta im jest starsza, tym ma więcej pewności siebie, ale to jest wszystko zwykle, nie? Nie musi tak być, więc moim zdaniem warto nad tym samemu pracować, szczególnie jeżeli nam to uprzykrza życie. I ja kiedyś bym w ogóle o tym, gdybym nie przeczytała tej książki, Obsesja Piękna, to bym nie mówiła tutaj o tym w podcaście, bo ja się kiedyś tego strasznie wstydziłam, strasznie po prostu. To była moja najbardziej strzeżona tajemnica, że jak jestem sama w domu, to czasem miałam tak, że właśnie przechodziłam obok lustra, zatrzymywałam się i spędzałam, nie wiem, pół godziny przed tym lustrem albo i dłużej i nie wiem, jakoś załamując się. I ja właśnie uważałam to za coś absolutnie wstydliwego, aż przeczytałam tę książkę i zrozumiałam, że to jest coś, co dotyczy wielu, wielu, wielu kobiet, żeby nie powiedzieć większości. I to nie dość, że mnie tak podniosło na duchu, dało praktyczne wskazówki, jak sobie z tym radzić, to też zaczęłam coraz tak racjonalniej podchodzić do tego tematu, zaczęłam coraz bardziej zauważać właśnie to, o czym wam wcześniej powiedziałam, że to nie jest tak, że ja jestem zupełnie innym człowiekiem, znaczy w pewnym sensie jestem, ale jestem takim samym człowiekiem jak moi bliscy i jeżeli w moich oczach oni się aż tak bardzo nie zmieniają na przykład w ciągu dnia, wiadomo, że zauważę jakąś dużą zmianę, ale no, na przykład mój chłopak dla mnie cały dzień wygląda dosyć podobnie, to znaczy, że ja też raczej tak wyglądam i dopóki nie będę cały czas sprawdzać i wyszukiwać, czy się nie zmieniło o, nie wiem, o 1% nawilżenie mojej skóry, oczywiście tutaj tak przesadzam, ale wiecie, że zauważa się takie rzeczy, jeżeli się bardzo monitoruje swój wygląd, to nagle zauważa, że o, masz coś tutaj suchego, ojej. I nie chodzi o to, że robi się z tego jakąś tragedię, nie, ale się ocenia siebie przez pryzmat cały czas tego, czy wystarczy co dobrze wyglądam, żeby się dobrze ze sobą czuć. To jest coś strasznego, więc ja zaczęłam coraz bardziej tak starać się racjonalizować to, żeby nie wpadać w te obsesje myślenia o wyglądzie. No i mi bardzo dużo dało też nauka separowania się od myśli, tego, że jak na przykład, nie wiem, przychodziło do głowy, że ale nie wiem, wyglądam beznadziejnie dzisiaj i że miałam ochotę nie wychodzić z domu, bo miewałam, lata temu miewałam takie sytuacje, to później nauczyłam się łapać tę myśl, i po prostu podchodzić do niej tak, okej, miałam taką myśl, że, ale to nie musi być prawda. Mam 1000 różnych myśli w ciągu dnia, niektóre są prawdą, niektóre nie. I nie muszę traktować jej poważnie i mogę mieć to gdzieś i na przykład wyjść wtedy z domu. A na przykład jako taka wczesno dorosła, powiedzmy jak miałam 20 lat, to mi się zdarzało, że płakałam po prostu przed zajęciami, bo miałam jakiś taki dzień, że jak szłam na studia, że tak strasznie się ze sobą czułam, że mi się zdarzyło nie pójść na zajęcia. I to też była taka moja skrywana tajemnica, aż przeczytałam tę książkę i się okazało, że wcale nie jestem wyjątkiem. Więc serdecznie polecam przeczytać ją i traktować siebie wyrozumiale w kontekście tej obsesyjności, że to nie jest tylko twoja rzecz, to nie jest tylko twój problem. To jest coś, co zostało nam w pewien sposób wtłoczone i jeżeli zaczynamy nad tym świadomie pracować, to możemy się z tego wydostać. Bo no, myślę, że w tym momencie, wiadomo, że mam czasem jakieś takie, nie wiem, negatywne myśli o swoim wyglądzie, myślę, że każdy tak czasem miewa, ale już zupełnie tak nie traktuję ich poważnie, jakby to był jakiś wyznacznik mojej wartości, tego, czy ja mam się danego dnia dobrze ze sobą czuć. No nie traktuję tego tak poważnie i bardzo się z tego cieszę, bo kiedyś zdecydowanie mi to uprzykrzało życie, więc rozumiem twój ból. I też sobie kiedyś właśnie myślałam, że jest, jakbym miała pieniądze, to na pewno bym sobie zaoferowała to, to i to. Masakra, bo teraz jak myślę o tych rzeczach, to całe szczęście, że ja nie miałam pieniędzy, bo bym żałowała tych operacji. Więc czasem dobrze, jak nie stać na takie rzeczy. Śmieję się tutaj, bo chciałam rozładować trochę atmosferę, ale ten temat jest poważny i jeżeli nie radzisz sobie z nim sama i książka, o której powiedziałam, nie pomoże ci wystarczająco i praca nad tym samodzielna, to jak najbardziej warto się skierować na terapię i czasem terapia takiego, powiedzmy, nawet nie zaburzenia, ale takiego problemu może być błyskawiczna, nie? To nie musi być 2 lata, 3 lata, tylko to mogą być 2 miesiące. Także jeżeli coś nam tak bardzo uprzykrza życie, to naprawdę warto się skierować do specjalisty i czasem się okaże, że on odpowiednio nam przełoży coś w głowie i sobie pomyślimy, że kurwa, no rzeczywiście, czemu ja tak o tym myślałam? I już więcej tak nie pomyślimy. To jest niewiarygodna moc terapii. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Nie wiem, gdzie jest granica między pobłażaniem sobie, a wyrozumiałością do siebie. Czasem odpuszczam sobie trening albo pracę nad pobocznym zadaniem, ale później zalewają mnie wyrzuty sumienia. Nie chcę być leserką, ale nie chcę też nakładać na siebie niezdrowej presji. Jak to wyważyć? Uważam, że to jest fantastyczne pytanie, bo ja bardzo długo się nad tym zastanawiałam, długo nad tym myślałam, tak generalnie w swoim życiu przez ostatnie lata, odkąd zaczęłam zmieniać swoje podejście do codzienności, do produktywności. I w internecie są, szczególnie w internecie, ale też w literaturze, widoczne takie 2 główne obozy, jeżeli chodzi o podejście do produktywności i wyrozumiałości do siebie. Jest jeden obóz, który coraz bardziej już wydaje mi się, że gaśnie, ale wciąż jest żywy. To jest ten taki kult absolutnej produktywności, samodyscypliny na pierwszym miejscu, każdemu się nie chce, ale trzeba się zmobilizować, tylko ci, którzy się właśnie zmuszą, przycisną wystarczająco długo, to osiągną sukces. No i drugi obóz tych, którzy bardzo stawiają na self-care, na takie miękkie podejście do siebie, odpuszczanie sobie. I czasem mam wrażenie, że te dwa obozy są jednak trochę skrajne, a ja bym się umieściła pośrodku nich. I tak wygląda moje podejście, że ja uważam, że można oczekiwać od siebie różnych rzeczy, wymagać od siebie jakiegoś rodzaju produktywności, dochodzenia do swoich celów, bo mi na przykład daje to bardzo dużo szczęścia i poczucia spełnienia, ale jednocześnie mając w głowie właśnie to, że jesteśmy tylko ludźmi, że zasługujemy na empatię, wyrozumiałość wobec siebie, czasem na odpuszczenie. No ale jak to wyważyć? I kiedy się nad tym zastanawiałam, to doszłam do wniosku, że w moim przypadku, po pierwsze, najważniejsza jest taka autoobserwacja. I w tym bardzo pomocny jest journaling, pisanie dziennika, w ogóle spisywanie swoich myśli, żeby być jak najbardziej samoświadomym tego, co nam przychodzi do głowy, w jakich sytuacjach, jak się czujemy po jakichś aktywnościach, bo tutaj wspominałaś na przykład o treningu, ja to totalnie rozumiem, bo też tak miewałam na przykład, że nie wiedziałam, czy mi teraz podpowiada to taki głos, nie chcę misia, który takiego leniucha, który mi mówi nie, odpuśćmy sobie, czy na przykład rzeczywiście jakaś taka intuicja, że dzisiaj czuję się źle, może lepiej jakbym poleżała i sobie odpuściła, albo się tak delikatnie tylko rozciągnęła, nie szła na trening. I miałam takie dylematy, ale kiedy coraz bardziej przyglądałam się swojemu samopoczuciu, na przykład, powiedzmy w tym przykładzie, po treningu, przed treningiem, jakie ja mam nastawienie zwykle, to zaczęłam dochodzić do wniosku, że po pewnym czasie idzie to rozpoznać. Kiedy coś ci mówi, no nie chce mi się, bo jest brzydka pogoda, wolałabym sobie poleżeć, no daj spokój, nic się nie stanie, jak tego nie zrobisz, a między tym, że kurczę, ewidentnie się jakoś gorzej czuję, może nie zrobi mi dobrze to, że przejdę teraz te powiedzmy 2 kilometry, żeby dojść na trening, zrobić ten trening przez godzinę i później się wrócić, to może jeszcze się rozłożę chorobowo, czuję, że coś jest nie tak, lepiej, żebym została w domu. Ja już to później po prostu zauważam. Ale wynika to tylko z tego, że bacznie obserwowałam siebie przez długi czas. Jakie są moje postawy, kiedy coś mi mówi, że nie chce mi się, a kiedy, że nie mam siły, że powinnam sobie odpuścić. I to jest pierwsza sprawa, ta właśnie autoobserwacja i samoświadomość swoich postaw, kiedy podpowiada mi to serce, a kiedy podpowiada mi to taki leniuszek w głowie. Druga sprawa to jest kwestia proporcji. Po prostu, że jeżeli na przykład mi się zdarzy 2 razy w miesiącu, że odpuszczam sobie, że myślę, dobra, nie idę na ten trening, wolę sobie nawet zamówić pizzę i spędzić dzień w domu i nic sensownego nie robić i dzisiaj oglądam serial albo nawet oglądam reality show, bo czuję się beznadziejnie, mam PMS i mam do tego święte prawo. I zdarza mi się tak, ale jeżeli to jest właśnie 1-2 razy w miesiącu, no to nie mam do siebie żadnego problemu i uważam, że to jest mega spoko. Oczywiście to dopasujcie do siebie, bo każdy ma, nie wiem, inny organizm, inny cykl. Może na przykład macie tak, że przez cały okres was dotyka to, że nie macie absolutnie na nic siły i albo na przykład to na was nie wpływa, ale inny czas w miesiącu jest dla was taki, kiedy macie na przykład więcej pracy, jakieś wyjazdy. Także tak oceniając po prostu swój styl życia, kiedy coś jest zbyt dużym wysiłkiem, żeby go podejmować mimo swojego samopoczucia, a kiedy można podjąć ten wysiłek, później poczuć się lepiej, poczuć się dobrze ze sobą, więc wydaje mi się, że to jest zachowanie takiego balansu, że jednak znaczna większość sytuacji jest taka, że ja powiedziałam, że coś zrobię i to robię. No to jest tak samo jak chodzimy do pracy i nie podważamy raczej tego każdego dnia, czy pójdziemy, czy nie pójdziemy, tylko jak chodziłam do pracy etatowej, no to po prostu wstawałam i o tej 8 byłam w biurze i tyle. I oczywiście czasem mi się nie chciało, no ale jechałam, powiedziałam, że to jest, że po prostu chodzę do pracy, no i że muszę z czegoś żyć, nie? A jeżeli chodzi o inne takie, uważam, że to jest nawet trudniejsze w przypadku takich aktywności nieobowiązkowych, które nie wiążą się z naszym przetrwaniem, tak jak na przykład zarabianie pieniędzy, tylko właśnie dbanie o siebie, jakieś treningi, zrobienie zdrowego posiłku, przeczytanie książki, zrobienie jakiegoś kursu, to wszystko jest bardzo łatwo odpuścić. Ale jeżeli zadamy sobie pytanie, czy nam to więcej da, to odpuszczenie, czy nam więcej zabierze, no to często wtedy odpowiedź jest jasna. Uważam, że warto sobie odpuszczać, ale ja nie jestem też fanką takiego ani właśnie zbyt ciśnącego się podejścia, ani tego takiego mięciutkiego, bo kiedy ja się zbyt mocno cisnę, no to szybko się wypalam. Więc ja zawsze mam do siebie jakieś takie podejście wyrozumiałe, że dałam z siebie wszystko tego dnia, a mimo to nie zrobiłam wszystkich zadań z mojej listy to do, no to trudno, to przełożę dane zadanie na drugi dzień i tyle, no przecież wiem, że dałam z siebie wszystko. więc niezależnie od wyniku nie cisnę się bardziej, ale jeżeli bym miała pójść w takie miękkie podejście absolutne, że nie masz siły, nie chce ci się, no to nie rób, to trudno, to ja byłam bardzo nieszczęśliwa w takim życiu. I miałam takie momenty nawet już po tej mojej, powiedzmy, przemianie stylu życia, nie wiem, ze 2-3 lata temu, kiedy tak przeforsowałam i później czułam, że muszę totalnie odpuścić i po kilku dniach, kiedy mijał na przykład tydzień takiego zupełnego odpuszczenia sobie, to ja się czułam fatalnie, czułam się taka właśnie rozmemłana, nic mi się nie chciało, wcale mi to nie dawało radości. Więc kiedy się skupimy też na tym, czy to rzeczywiście nieuszczęśliwi tutaj odpuszczenie tego, czy uszczęśliwi mnie wyłącznie w tej krótkiej chwili, że nie będę musiała czegoś robić. Także no, moim zdaniem kluczowe jest tutaj to, żeby obserwować siebie, swoje reakcje, swoje mechanizmy myślenia i zachowywać proporcje, które są zgodne z naszym podejściem. I ostatnie pytanie na dziś, bo oczywiście, jak można było się tego spodziewać, rozgadałam się, ale dlatego, że pytania są z tak różnych kategorii i takie interesujące, uważam. Ostatnia wiadomość. Jestem tegoroczną maturzystką. Nie wiem, co chciałabym robić w życiu i zdecydowałam, że na razie nie pójdę na studia, tylko od razu do pracy. Z tym, że nie chcę iść do pierwszej lepszej, ale nie mam pomysłu, jak szukać drogi dla siebie. Żadna fajna praca nie wydaje mi się osiągalna dla mnie. Powiem wam, że ta wiadomość mnie podekscytowała, bo od razu mi przyszło do głowy to, co ja bym chciała zrobić w takiej sytuacji. I żałuję, że w ogóle mi to wtedy nie przyszło na myśl, nie wzięłam pod uwagę takiej opcji. Absolutnie nie. Ja nie wiem, ja z głupa poszłam po prostu na studia, nie zastanawiając się, bojąc się chyba wtedy zetknięcia się z dorosłością, z pracą, szłam za tłumem i uważam, że nie ma co tego żałować, ale gdybym mogła teraz zdecydować, to zrobiłabym na miejscu tutaj autorki wiadomości to, że zastanowiłabym się, jaka branża mnie fascynuje. I czasem można mieć pierwszą myśl, że o, żadna, ale myślę, że większość z nas ma coś takiego, co nawet nie bierze pod uwagę jako pracę, kiedy właśnie jest w takim wieku wczesnodorosłym. Na przykład moda albo uroda, albo muzyka, sztuka. Chociaż często jest tak, że jeżeli ktoś się interesuje sztuką, to już wie na tym etapie, że albo jest w szkole plastycznej, albo się kieruje w tamtą stronę. Ale może też być tak, że nas to fascynuje, a nie tworzymy, ale po prostu nas fascynuje sztuka. No jakokolwiek dziedzina, tutaj powiedziałam takie akurat kreatywne, ale to nie musi być w waszym przypadku oczywiście, nie muszą być takie dziedziny, ale wiem, że one najrzadziej przychodzą, tak wydaje mi się, na myśl, jeżeli ktoś nie jest sfokusowany na coś takiego, tylko myśli o tych praktycznych zawodach. Ja tak przynajmniej miałam w tamtym wieku i też nikt nie mówił o innych drogach. I co nam daje ta świadomość branży, która nas interesuje? To, że ja zrobiłam taki, no nie wiem, czy to był błąd, ale no z perspektywy czasu zrobiłabym inaczej, że zastanawiałam się nad samą czynnością, którą chciałabym robić. To znaczy ja wtedy byłam skoncentrowana na tym, że chciałabym pisać. I to też nie jest zła droga. Jeżeli chce nam się pisać, no to pewnie to warto szukać jakiejkolwiek opcji publikacji. Jasne, jeżeli to jest naszym priorytetem. Ale ja przez to, i to w ogóle dopiero po studiach, bo na studiach to ja pracowałam w jakichś takich sklepach, salonach bielizny i jakichś takich rzeczach opowiadałam wam, call center. Nie miałam takiej głowy do tego, w ogóle nie wpadłam na to, żeby od razu szukać branży, która mnie interesuje. I chciałam pracować jako copywriter, więc na przykład trafiłam do branży na początku, która mnie w ogóle nie interesowała i to był dramat. To była tak strasznie nudna praca, no bo nawet jeżeli kocha się pisać, a musi się pisać o, powiedzmy, wózkach widłowych, no to wyniszczy, myślę, większość zajawek pisarskich. Wiadomo, że nie na stałe, ale no może trochę nam obrzydzić to zajęcie. I dlatego, gdybym mogła cofnąć czas i gdybym mogła być na miejscu autorki, to bym zastanawiała się, jaka branża mnie fascynuje i szukała jakiegokolwiek zajęcia w tej branży. Nawet jeżeli to miała być właśnie stażystka, asystentka, recepcjonistka, nie wiem, jakaś osoba pomagająca na planie zdjęciowym, asystentka, nie wiem, nawet garderobiana, sprzątająca, ale związana z firmą, w branży, która mnie interesuje, bo też po latach pracy w różnych miejscach zauważyłam, jak łatwiej jest już się piąć po różnych tam, oczywiście nie w każdej firmie, ale jeżeli się już jest w szeregach jakiejś firmy, to na przykład później zmienić zajęcie. U nas były dwie takie sytuacje, nawet w tej ostatniej firmie, w której pracowałam, że dwa razy recepcjonistki później się stały specjalistkami sprzedaży. I uważam, że to jest fantastyczny sposób na to, żeby się dostać do branży, która od razu nas będzie fascynować, bo też z perspektywy czasu widzę, że jeżeli nas interesuje, jesteśmy bardzo zajawieni jakimś tematem, na przykład ubraniami, to nawet jeżeli będziemy tylko coś tam robić przy sesji zdjęciowej, co powiedzmy nie ma prestiżu, co ludzie nie będą na nas zwracać uwagi, my będziemy parzyć kawę, nieważne na jakim poziomie to będzie, to będziemy częścią czegoś, co nas fascynuje i późniejszy wzrost w tamtym kierunku będzie w pewnym sensie naturalny, a na pewno prostszy niż jak się robi właśnie przeróżne prace, a później uznajemy, że chcielibyśmy pracować w tej branży i musimy na przykład po studiach jako 25-letnie osoby zaczynać od podobnych zawodów, w sensie na tym niższym szczeblu. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale jest to pewnie bardziej frustrujące, bo mamy takie poczucie, że tyle się uczyliśmy i już by pasowało mieć jakieś wyższe stanowisko, a go nie dostajemy, albo dostajemy w takiej branży, która nas nie interesuje. Więc uważam, że to jest najfajniejszy kierunek, żeby też przetestować, czy rzeczywiście realia danej branży nam odpowiadają. I zdecydowanie zrobiłabym tak, gdybym nie wiedziała, gdzie chcę zmierzać, tylko się zastanowiła, co mnie ekscytuje. I ja w ogóle nie brałam pod uwagę wtedy takich rzeczy około artystycznych, bo czułam, że nie mam takiego oczywistego talentu, że na przykład ktoś od zawsze rysował, już wygrywał jakieś konkursy, już planuje od 10 roku życia, że pójdzie na architekturę albo na ESP i chodzi na zajęcia z rysunku 2 razy w tygodniu. No właśnie nie miałam takiego zaplecza, więc czułam, że to nie jest dla mnie dostępne. A można do różnych fascynujących branż dostać się tak drzwiami tylnymi i dopiero wiem to teraz. I gdybym miała zacząć teraz szukać też pracy na etat, to na pewno bym szukała po branży, a nie po samym zajęciu. I tutaj też od razu mi przyszło do głowy, że na przykład branżą też są social media, więc to warto wziąć w dzisiejszych czasach pod uwagę, jeżeli czasem myślimy, że o, mnie nic nie interesuje, nie mam żadnych zajawek i uważam, że to jest normalne w wieku tam nastoletnim i nie ma co mieć do siebie pretensji, bo czasem jesteśmy tak nawet zaangażowani, zaaferowani szkołą, tym czasem trudnym emocjonalnie pod kątem tworzenia nowych relacji. Jesteśmy tak bardzo tym zaaferowani, że nie mamy często czasu na swoje hobby, więc nie ma co mieć do siebie pretensji i wpadać w takie poczucie niższości, że nie mamy takiej swojej pasji, nie mamy swojego hobby, to czasem może się okazać, że o kurczę, lubię siedzieć w social mediach i wiem, jak one działają, to może spróbuję jako jakaś stażystka pójść do na przykład agencji marketingowej, jeżeli to mnie interesuje. I teraz aż się podekscytowałam, jakbym była w tamtej chwili i w ten sposób szukałabym pracy, a nie jak ja miałam do tego podejście, że gdzieś, gdzie mnie przyjmą, to pójdę. I później dziwnym trafem nie byłam zadowolona z tych prac. No cóż, człowiek mądry po szkodzie, po latach, ale właśnie po to powstała ta seria, żebym też mogła z takiej perspektywy doradzić i sama się podekscytować dalszym biegiem wydarzeń, który mógłby się toczyć po wdrożeniu tej rady w życie. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko moja perspektywa, rady z głębi mojego serca, ale ja nie zawsze mam rację, nie zawsze trzeba mnie słuchać, to jest tak, jak zapytacie kumpeli, a później pomyślicie, co ona w ogóle gada, czy ona się nie zna, to możecie też tak pomyśleć o mnie. Tutaj nie podpisujecie ze mną cyrografu, że musicie przestrzegać moich rad, ale myślę, że to jest interesujący pod różnym kątem content. Możecie się podzielić ze mną feedbackiem w komentarzach i niedługo zapraszam na kolejny odcinek. Mam jeszcze mnóstwo pytań od Was, na których będę się na razie opierać, ale kiedy się skończę, to na pewno ogłoszę na Instagramie zbiórkę nowych pytań do tej serii, jeżeli oczywiście seria Wam się spodoba, a jeżeli nie macie Instagrama, to będziecie mogli też przesyłać je na maila. Dziękuję za dziś, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!